Wczoraj zaczęliśmy mówić o Bogu Abrahama, Izaaka, Jakuba. I tak jak wspomniałem, ten weekend będzie dziwny pod tym względem, że będziemy ściągać tych wielkich mężów Bożych z piedestału i pokazywać, jak bardzo oni byli podobni do nas, jak bardzo byli złamanymi ludźmi, jak wielka była Boża łaska, który podnosił ich z tego złamania, prostował, chociaż konsekwencje ich wyborów, konsekwencje ich czynów pozostawały z nimi, a szczególnie ich z rodzinami jeszcze na bardzo długo. I wczoraj mówiliśmy o Abrahamie. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, że zaczął we wspaniały sposób, bo odpowiedział na Boże wezwanie, żeby pójść do ziemi, o której nie miał pojęcia, gdzie jest, jak wygląda, i opuścił dom swojego ojca, zabrał z sobą Lota, zabrał z sobą swoją żonę, Sara i wszystko, co mógł zabrać, żeby się zabezpieczyć, ale poszedł za Bogiem i tam najpierw budował ołtarze, oddawał Bogu chwałę, ale kiedy ta ziemia zaczynała się obracać w pustynię niemalże na jego oczach, kiedy pojawił się głód, kiedy to nie wyglądało tak, jak miało wyglądać, Abraham cofnął się do tych rozwiązań, które znał wcześniej. Wiedział, że najlepiej jest wtedy być gdzieś w pobliżu dużej rzeki, w związku z tym, jak kiedyś mieszkał nad Eufratem, postanowił pójść na drugą wielką rzekę, nad Nil. I to był problem, bo Egipcjanie mieli opinię bardzo pożądliwych i mocnych mężczyzn, więc kiedy spojrzał na swoją żonę, doszedł do wniosku, że to może być zagrożenie. Pamiętacie tę historię całą. Mając przed sobą tą sytuację, bojąc się o własne życie, bojąc się o własną przeszłość i uważając, że żona może być jeszcze dla niego zagrożeniem, zrobił niesamowitą rzecz, bo tak naprawdę obarczył ją winą za to wszystko i był gotów ją porzucić. Jak widzimy, porzucił ją właściwie w Egipcie, nie wiedząc, czy kiedykolwiek znowu będzie mógł z nią być. I w tych sytuacjach, które zdarzały się w życiu Dawida, to Bóg zawsze stawał w obronie. Saraj, Sary, Hagar, tych, którzy byli bezbronni, tych, których on przez swój strach zaniedbywał, wykorzystywał czy krzywdził. I życie Abrahama toczyło się takimi właśnie falami. Wracał do Boga, ale czasami poprzez swoje decyzje, głównie powodowane strachem, potrafił bardzo namieszać sobie i innym. Sara również była powodowana strachem. Jak pamiętacie, bojąc się o swoją pozycję żony, miała prawo, biorąc pod uwagę to, jak Abraham ją wcześniej traktował, a jak traktował Lota, który był prawdopodobnie jej bratem, a postanowiła zrobić podobną rzecz i wykorzystała swoją niewolnicę jako matkę zastępczą. Dała ją Abrahamowi, ten za półsilnych namowach swojej żony zgodził się na to. I ich ludzkie rozwiązanie problemu, który był dla nich ważny, jak mieć potomka, jak mieć dziecko, tak naprawdę przysporzyło im jeszcze większych kłopotów. Przez 13 lat wydawało się, że wszystko się wyprostowało, że życie układa się dobrze, ale ponieważ to nie był Boży plan, kiedy Bóg przyszedł i powiedział, że to jednak Sara ma urodzić syna i że to Izaak będzie dzieckiem obietnicy, w bardzo bolesny sposób musieli pogodzić się z Bożą wolą. I chociaż Abraham próbował się temu przeciwstawiać i chociaż znowu powtórzył ten manewr z Egiptu, że gotów był oddać Sarę, swoją żonę, która teraz już była wyznaczona przez Boga jako błogosławiona, jako szczególna, jako ta, która ma być matką syna i dziedzica obietnicy, był gotów porzucić ją tym razem na dworze króla filistyńskiego, Abimelecha. No i kiedy Bóg znowu zainterweniował w niesamowity sposób, to Abraham, mimo że on był kłamcą, mimo iż to on spowodował problemy, modli się o tego pogańskiego króla, który w tym akurat przypadku przed Bogiem był czysty. Modli się, żeby Bóg uzdrowił Abimelecha. Jak pamiętacie, później zakończyliśmy historię Abrahama o tym, jak Abimelech przychodzi do niego i mówi: wiesz co, wiem, że Bóg działa w twoim życiu, ale ja ci nie ufam. Wiem, że Bóg bardzo ci błogosławi, ale nie jesteś człowiekiem, wokół którego bezpiecznie jest przebywać. Abraham miał opinię człowieka, z którym wszystko trzeba było mieć na piśmie, umowie, poświadczonej notarialnie najlepiej, a i wtedy nie można było być pewnym, czy to się nie obróci przeciwko tobie. I przychodzi Abimelech, pogański król, do Abrahama i mówi: przysięgnij, że nie będziesz mnie krzywdził, bo ja wiem, że jak ty coś zrobisz, to Bóg stanie za tobą, nawet mimo iż na ludzki rzecz sposób, po ludzku rzecz biorąc, nie masz racji. I Abraham przysięga. Nie protestuje przeciwko tej opinii. Kiedy wcześniej Abimelech konfrontował go z tym czynem, z tym kłamstwem, jakiego się znowu dopuścili, że Sara jest niby tylko jego siostrą, a nie jego żoną, a Abraham, odpowiadając na pytanie Abimelecha, dlaczego to zrobiłeś, co właściwie chciałeś osiągnąć, postępując w ten sposób, daje nam wgląd w swój sposób myślenia. Jest krótka wypowiedź, która pozwala zobaczyć i może lepiej zrozumieć, co takiego powodowało Abrahamem, że postępował tak, a nie inaczej, że tak, a nie inaczej traktował swoich bliskich. Abraham zaś odpowiedział: powiedziałem sobie, zaiste, nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu i zabiją mnie z powodu żony mojej. Zresztą ona jest naprawdę siostrą moją, jest córką ojca mego, choć nie jest córką matki mojej. Pomimo to została moją żoną. Gdy więc Bóg wyprawił mnie na wędrówkę z domu ojca mego, rzekłem do niej: tę przysługę będziesz mi wyświadczała. Wszędzie, gdzie przyjdziemy, powiesz o mnie: on jest bratem moim. Krótka wypowiedź, ale jak ją rozłożyć na czynniki pierwsze, ukazuje niesamowity sposób myślenia, ale niesamowity chyba w negatywnym sensie. Po pierwsze, Abraham powiedział sobie, kiedy zmierzył się ze swoim strachem, pierwszą rzeczą, jaka przyszła mu do głowy, to, żeby oprzeć się tylko na samym sobie. Nie było w tym tej wiary, od której się zaczęło. Kiedy skończyły się Boże błogosławieństwa, Abraham powiedział: no to muszę radzić sobie sam. Muszę sam zdecydować, jak z tej sytuacji wybrnąć, muszę wziąć sprawy w swoje ręce. Ufał tylko sobie, uważał, że tylko on może sobie poradzić. Co więcej, kiedy rozejrzał się wokoło, doszedł do wniosku, że miejsce, w którym się znajduje, jest miejscem, w którym Bóg właściwie nie może wiele uczynić. Wiecie, w tamtych czasach ludzie byli przekonani, że różne bóstwa panują nad różnymi terytoriami. I każdy kraj, każde państwo, każdy naród miał własnego Boga. Jak przechodziłeś do innego narodu, to musiałeś się bać tego nowego Boga, bo twój został w domu, a w tym nowym państwie panuje inny Bóg. Abraham wiedział, że było inaczej, bo Bóg zaprowadził go najpierw poprzez jego ojca z Ur Chaldejskiego do Haranu, później z Haranu do Palestyny, ale gdzieś ten sposób myślenia mu został. I patrzy dookoła, najpierw pewnie w Egipcie, później wśród Filistynów i mówi sobie: to nie są ludzie, którzy oddają chwałę Bogu. To nie są ludzie, którzy znają Boga. I tutaj Bóg niewiele mi pomoże. Tutaj Bóg nie może działać. I to też jest taka mentalność, którą często można znaleźć u nas, u siebie, w naszych kościołach. Wiecie, jak to jest? Idziemy do zboru i fajnie jest, kiedy jesteśmy wśród chrześcijan. Nie? Wtedy widzimy to Boże działanie, widzimy, mówimy o Bogu z łatwością i wiemy, że Bóg działa, wiemy, że Jego prawa są prawdziwe. Ale kiedy wracamy do pracy, kiedy wracamy do naszych zakładów pracy, kiedy wracamy do kolegów, którzy nie zawsze postępują etycznie, do szefów, którzy naginają prawo, do tego świata, w którym żyjemy, to czasami łatwo jest sobie powiedzieć: okej, w kościele jest tak, na obozie chrześcijańskim jest tak, jak pojedziemy razem ze zborem na weekend, no to wiadomo, jak się mamy zachowywać, ale jak w poniedziałek będę w pracy, no po prostu jest. Takie jest życie w Polsce, nie? I trzeba po prostu postępować tak, jak postępują wszyscy. Tak jakby gdzieś poza murami kościoła Bóg już nie mógł działać. To jest dokładnie ta sama mentalność. Abraham patrzy i mówi: nie, tutaj nie ma bojaźni Bożej w tym miejscu. W tym miejscu Bóg nie będzie w stanie mi pomóc. Co więcej, wyobraża sobie najgorszą możliwą rzecz. Na pewno mnie zabiją. Tu nie ma Boga, Bóg mnie opuścił. W związku z tym, kto wie, co mi może się zdarzyć. Biorąc pod uwagę to, jacy oni są, prawdopodobnie mnie zabiją. Wyobraził sobie automatycznie najgorszy możliwy scenariusz. I co więcej, był przekonany, że to jest wina innych. Zabiją mnie z powodu żony mojej. Gdyby tylko ona nie była taka ładna, gdyby mniej o siebie dbała, gdyby mniej wydawała na kosmetyki i tak dalej, to może nie byłoby tak źle, ale dlatego, że ona jest ładna, jest moją żoną, innej drogi nie ma, na pewno mnie zabiją. To jest wina kogoś innego. To też jest bardzo charakterystyczne. Kiedy jesteśmy przestraszeni, kiedy próbujemy znaleźć we własnych siłach jakieś rozwiązanie z dala od Boga, łatwo jest znaleźć kogoś, kogo obwiniamy za tą sytuację, za ten stan. Co więcej, racjonalizował swój wybór. Bo rzeczywiście Saraj była jego krewną. On przedstawia ją jako swoją siostrę, ale tak naprawdę to tylko Abraham, tylko ze słów Abrahama wiemy, że ona była jego siostrą. Nigdzie wcześniej nie jest to bezpośrednio napowiedziane. Okay? Tak jak wam wspomniałem wczoraj, Żydzi utożsamiają Saraj z Iską z końca 11 rozdziału Księgi Rodzaju, co by znaczyło, że ona była córką Harana, jednego z braci Abrahama, a zatem byłaby jego bratanicą, a wnuczką jego ojca, a jednocześnie byłaby siostrą Lota. Ta rodzina może się tam bardzo szybko zamieszać, a poczekajcie, jak dojdziemy do dzieci Jakuba, to dopiero będzie zamieszanie. A w każdym razie ona na pewno była jego krewną. Okay? Więc kiedy mówił, że ona jest siostrą, jest moją krewną, to w pewnym sensie nie kłamał. Okay? Przynajmniej nie mówił całej prawdy. Okay? Więc potrafi się wytłumaczyć. To nie było takie super jawne kłamstwo, coś zupełnie wymyślonego. Jakieś tam odrobina prawdy była i on używa tego jako racjonalizacji. I my też jesteśmy w tym doskonali. Nie? Jeżeli musimy się z czegoś wytłumaczyć, to my znajdziemy jakiś taki punkt, który sprawi, że będziemy wyglądać w lepszym świetle, że to będzie miało jakiś posmak prawdy. Co więcej, gdyby się cofnąć daleko wstecz, to wszystko było winą Boga. Nie? Bo gdyby tylko Bóg pozwolił mi spokojnie żyć tam w Haranie, gdzie nie było głodu, gdzie byłem otoczony moimi bliskimi, nie byłoby żadnych tym problemów. Gdyby nie to, że Bóg postawił mnie w takiej sytuacji i kazał mi tu iść, to nie musielibyśmy sięgać po takie drastyczne rozwiązania. Gdyby Bóg mnie nie porzucił, gdyby Bóg nie pozwolił, aby nadeszła ta ten głód czy susza, gdyby Bóg wcześniej dał mi potomka. W pewnym sensie to Boża wina, że ja znalazłem się w takiej sytuacji. I dlatego teraz daję sobie przyzwolenie, żeby wykorzystywać innych. Żeby posłużyć się ludźmi w sposób instrumentalny. Żeby ich uprzedmiotowić. Powiedziałem jej, tę przysługę ty będziesz mi wyświadczała. To była rolą Saraj w jego życiu. Ona miała dbać o niego. Jej zadaniem było teraz zrobić wszystko, żeby jemu powodziło się jak najlepiej. I co więcej, miała to robić nie raz, ale właściwie zawsze. Będziesz to robiła wszędzie, dokąd pójdziemy. Paraliżujący sposób myślenia, prawda? Szczególnie na wielkiego męża Bożego. I wszystko to się brało ze strachu. Każda z tych rzeczy była sposobem, w jaki on próbował poradzić sobie ze strachem, który jest tak naprawdę znany nam wszystkim. Strachem dotyczącym tego, jak przeżyć w tym świecie, jak poradzić sobie w naszych rodzinach, w naszych relacjach. Abraham polegał na sobie. Był zaufany w swoich możliwościach i w swojej racjonalizacji. Kiedy pojawiały się trudności, nie ufał Bogu. Nie ufał, że Bóg będzie go chronił w tym miejscu, a nie innym, i wręcz popadał w skrajny pesymizm. Obwiniał innych, ludzi, a nawet Boga, i był gotów wykorzystywać innych do swoich celów. I to regularnie. Taką rolę przypisał im w swoim życiu. I w tym momencie, kiedy zostaje skonfrontowany przez Abimelecha, tam jest jeszcze jedno wydarzenie, gdzie oni kłócą się troszeczkę o studnię, kto właściwie tę studnię wykopał, do kogo ona należy. Coś dzieje się w życiu Abrahama. Abraham, kiedy musi odprawić Ismaela, swojego ukochanego syna, dlatego że jego życie wywróciło się po narodzinach Izaaka, musiał naprawdę to ciężko przeżyć. Nie była to łatwa rzecz. I z tego ludzkiego rozwiązania i wcześniejszego problemu tak naprawdę pojawiło się mnóstwo bólu, mnóstwo problemów, mnóstwo rozpaczy. I później między tym okresem odprawienia Ismaela, a tym wielkim wydarzeniem w życiu Abrahama, które wszyscy pamiętamy, kiedy Bóg chce, aby on złożył Izaaka w ofierze, coś się w jego życiu musiało stać. I nie wiemy do końca co, nie jest to tak jasno powiedziane. W przypadku innych ludzi z tej rodziny, w przypadku Jakuba, w przypadku Judy szczególnie, trochę w przypadku Józefa, będziemy widzieli takie przełomowe wydarzenia, które zmieniają sposób myślenia. W przypadku Abrahama takiego jasnego wydarzenia nie ma, ale kiedy nadchodzi ten czas, kiedy Bóg postanawia podać go próbie, spotykamy go zupełnie innym człowiekiem. Chciałbym wam powiedzieć, co się dokładnie stało, ale nie wiemy. Biblia zostawia nas w takiej małej niepewności. Pokazuje nam tylko Abrahama, który nagle zaczyna postępować zupełnie inaczej. Wczoraj, jak powiedziałem, zostawiliśmy go trochę w błocie, w kawałkach. Teraz zobaczymy, kogo Bóg potrafił czynić nawet z takiego człowieka. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. I też nie wiem, czy to naprawdę chodziło o to, żeby sprawdzić Abrahama. Bo Bóg wiedział, jak to wszystko się skończy. Bóg wiedział, co... kim Abraham jest i na co go stać. Bóg już ładne kilkanaście lat sprzątał po Abrahamie różnych rzeczy, których on narobił, całego tego bałaganu wokół siebie. Ale chodziło o to, żeby Abraham przekonał się osobiście, że na Bogu może polegać. Nawet wtedy, kiedy nie będzie miał już nic, nawet wtedy, kiedy zostanie wszystkiego pozbawiony, gdzie cała jego przyszłość właściwie legnie w gruzach, że Bóg go nie zawiedzie. Więc chociaż to była próba, która jest jakby zrobiona Abrahamowi, nie chodzi o to, żeby sprawdzić Abrahama, tylko żeby Abraham przekonał się, jaki jest Bóg. Bóg wystawi Abrahama na próbę i powiedział: Abrahamie, popatrzcie, jak teraz Abraham odpowiada. Wcześniej zawsze miał coś do powiedzenia Bogu. Jak pamiętacie, mówiliśmy wczoraj, że on potrafił Bogu wypominać, że obiecałeś, a nic z tego nie mam. Potrafił się kłócić z Bogiem. Jak pamiętacie tę sytuację z Sodomą, nie mówiliśmy wczoraj o tym szczegółowo, ale kiedy Bóg miał zniszczyć Sodomę i Gomorę i powiadomił o tym Abrahama, Abraham zaczyna targować się z Bogiem, nie? I ściąga tam ze 100 sprawiedliwych aż do 10, którzy tak się tam nie znalazło. Nie? Miał odwagę stanąć przed Bogiem i naprawdę powiedzieć Bogu wszystko, co myśli. Ale tutaj, gdy go spotykamy, Abraham odpowiada tylko: tak, Panie, jestem, słucham. Weź syna swego, jedynaka swego Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w całopalnej ofierze na jednej z gór, o której ci powiem. Wiecie, gdy pamiętamy całą historię rodziny Abrahama, te słowa: weź syna swego, jedynaka swego, którego miłujesz, zaczynają stawać się bardzo głębokie. Bo wiemy, że to nie był jedyny syn Abrahama. Że był inny, starszy o 13 lat, którego przynajmniej jakiś czas temu on miłował nawet jeszcze bardziej. Więc coś się stało w życiu Abrahama, że nagle ten Izaak w jakiś sposób pogodził się ze stratą Ismaela i ten Izaak stał się dla niego jednakiem. Zgodził się z Bożą wolą. Być może uznał to, że jego sposób na życie wcale nie był taki dobry, jak mu się wydawało. I teraz to Izaak jest tym jedynym, tym, którego on kocha. I nagle Bóg stawia go przed sytuacją, gdzie nawet tego jedynego syna zamierza mu odebrać. Ale Abraham nie kłóci się z Bogiem. Wszystko, co powiedział Bogu, oto ja jestem, słucham. Bierze swojego syna i idą. Idą w stronę góry Moria, która prawdopodobnie jest tożsama ze współczesną Jerozolimą i górą Syjon. I teraz to Izaak, syn, pyta ojca, a gdzie my właściwie idziemy? Ojcze mój, a Abraham odpowiada tak samo jak do Boga, oto jestem, słucham. I syn pyta, oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całe palenie? Abraham wie, kogo ma złożyć w ofierze, Izaak nie. I teraz popatrzcie, jakie to było pytanie ze strony syna, którego ma właśnie poświęcić, prawdopodobnie zabić. Odpowiedział tylko, Bóg upatrzy sobie jagnię na całe palenie, synu mój, i szli obaj razem. Dwa razy oto ja. Raz odpowiedział Bogu, a raz odpowiedział Izaakowi. Abraham jest w pułapce. Nie może powiedzieć swojemu synowi, co się zaraz stanie. Nie ma już siły kłócić się z Bogiem, bo wie, że z Bogiem i tak nie wygra. Bóg wykona swoją wolę. I wszystko, na co go teraz stać, to jest tylko właśnie oto ja. Znaczy chyba w najgorszym położeniu w swoim życiu. Wcześniej znalazłby jakiś sposób, żeby tą sytuację rozwiązać po swojemu. Wcześniej znalazłby sposób, żeby wykorzystać innych ludzi wokół siebie, żeby tylko siebie obronić, żeby wyjść z trudności. Ale teraz nie robi niczego takiego. I gdy przybyli na miejsce, Abraham zbudował ołtarz i ułożył drwa, potem związał syna swojego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach i wyciągnął swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Po prostu wykonuje to, o co prosił go Bóg. I to jest niesamowite. Niesamowite jest w kontraście tego człowieka, którego znamy wcześniej. Ale Bóg zatrzymuje go w tym momencie, woła Abrahamie, Abrahamie. I on odpowiada wtedy po raz trzeci, oto ja jestem, słucham. I Bóg mówi, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga. Gdyż nie zbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Wiecie, Bóg naprawdę wiedział o Abrahamie wszystko. Ale to Abraham chyba musiał stanąć w tym miejscu, na tym samym skraju i zrozumieć, co to znaczy być Bogu posłusznym, bać się Boga do samego końca. I pewnie dla niego samego to było niesamowitym przeżyciem i wręcz szokiem uświadomić sobie, że jest do czegoś takiego zdolny. Bo znając go takim, jakim znamy, on naprawdę potrafi obracać sytuację na swoją korzyść, przynajmniej tak mu się wydawało. A teraz ani razu nie skorzystał z tych wszystkich sposobów, którymi otaczał się wcześniej. I gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikła się w krzakach. Poszedł wtedy Abraham, wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego i nazwał Abraham to miejsce Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień, na górze Pana jest zaopatrzenie. I Bóg wtedy podsumowuje całe to wydarzenie i mówi, przysięgłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza, a potomkowie Twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich i w potomstwie Twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Gdybyśmy czytali tylko ten fragment, można było pomyśleć, że Bóg robi to w nagrodę na to, że Abraham postanowił posłuchać go do samego końca. Ale jak popatrzycie na tę obietnicę, Bóg kilka razy wcześniej mówi Abrahamowi to samo. Powiedział mu to wtedy, kiedy go powołał z Haranu, kiedy po raz pierwszy Abraham poszedł za Bogiem, kiedy przyszedł do ziemi obiecanej, kiedy przyszedł do Kanaanu. Bóg powtórzył mu to nie raz, ale dwa, trzy razy. Ale w jakiś sposób Abraham nie wierzył w tę obietnicę, bo wciąż brał sprawy w swoje ręce. I dopiero teraz, kiedy wypuścił to zupełnie ze swoich rąk, kiedy zdał się całkowicie na Boga i Bóg w ostatniej chwili, co prawda, ale go uratował, te słowa zaczynają brzmieć zupełnie inaczej. Stają się takie bardzo osobiste. Chyba dla Abrahama po raz pierwszy brzmią tak, jakby to była ta obietnica bardzo, bardzo osobista, tylko dla niego. Będę Ci błogosławił. Będę Cię chronił. Będziesz miał potomstwo i potomstwo będzie wielkim narodem. I tą nazwę, którą Abraham nadał temu miejscu, Pan zaopatruje, jest niesamowitym świadectwem zmiany w jego sposobie myślenia. Pan zaopatruje. Nie lubię akurat tej nazwy, bo kiedy to czytam Pan zaopatruje, to mi się kojarzy raczej z tymi małymi ciężarówkami, które jeżdżą po centrum miasta i mają napis zaopatrzenie. To nie o to chodzi, że Bóg dowozi nam wszystko, czego nam potrzeba w życiu, na każde nasze zawołanie. Tak naprawdę o wiele bardziej przemawia do mnie troszeczkę zmiana tej nazwy na Pan zapewnia. Bo ona oddaje ten sam sens. Ale w kontekście tego, co Abraham dotychczas robił w swoim życiu, to nagle staje się, właśnie tak jak powiedziałem, niesamowitym wyzwaniem. Wcześniej on był przekonany, że on sam musi zapewnić sobie bezpieczeństwo, szacunek, potomstwo, wszystko, co ma w życiu. Wcześniej Abraham zawsze brał sprawy w swoje ręce. Ale teraz, po tej ostatnim wielkim wydarzeniu w jego życiu, jakie znamy, mówi, to Pan zapewnia. To Pan zapewnia mi bezpieczeństwo. To Pan zapewnia mi przyszłość. To Pan zapewnia mi rodzinę. To Pan zapewnia mi potomstwo. To Pan zapewnia mi wyjście z sytuacji. To Pan zapewnia mi drogę tam, gdzie ja jej nie widzę. Pomyślcie tylko, co by było, gdyby Abraham był taki od początku. Gdyby zmierzając do ziemi obiecanej, do Kanaanu, gdyby zmierzając do Egiptu, zmierzając do Abimelecha, to patrząc na Saraj, która się starzeje i myśląc o tym, gdzie jest ten potomek, mówi sobie wtedy, Pan zapewnia. Pan się o to zatroszczy. Pan da nam to, czego potrzebujemy. Jak inaczej potoczyłoby się jego życie, jak wiele cierpienia zostałoby oszczędzone jemu i jego bliskim. Ale minęło ładnych kilkadziesiąt lat, prawdopodobnie około 40 lat, zanim Abraham pojął tę lekcję. Wiecie, to też jest niesamowite świadectwo, że Bóg jest bardzo cierpliwy. Jak trzeba, będzie cię uczył 40 lat. A zrozumiesz tę kwestię, że to On jest naszym zaopatrzeniem. To On zapewnia nam to, czego potrzebujemy. I będzie czekał, aż pojmiemy tę lekcję, aż sami to wyznamy. Problem w tym, że przez te 40 lat my możemy skrzywdzić wielu ludzi wokół nas. Naszych najbliższych. Nasze żony, naszych mężów, nasze dzieci. I oni będą ponosili konsekwencje tego. Naszej nauki, naszego uporu, naszego lenistwa w podążaniu za Bogiem. Być może nawet przez całe swoje życie. Czytamy później, że Abraham pochował żonę swoją Saraj. Kiedy Sara umarła, a w wieku 127 lat, Abraham był zdeterminowany, żeby pochować ją w miejscu, które będzie należało do niego. I jak dotychczas był zawsze tylko przechodniem, zawsze kimś, kto wynajmował miejsce w Palestynie, wynajmował miejsce w Kanaanie, tym razem, kiedy nawet chcieli mu oddać jakiś kawałek ziemi, żeby tam pochować Sarę, on mówi, nie, ja muszę sam to kupić. To musi być moje miejsce. I opisana jest nawet krótko taka zabawna negocjacja, bo oni mu dają za darmo, on mówi, nie, ja i tak zapłacę. Ja muszę za to zapłacić. I w końcu Abraham kupuje kawałek ziemi. I to gdzieś tak na skraju, kamienistej ziemi. Kawałek lasu i jaskinie, w której może pochować Sarę. I czytamy tak naprawdę, że to był pierwszy kawałek ziemi, który do niego należał. Bóg obiecał mu, że cała ta ziemia będzie należała do niego. Ale za swojego życia Abraham, przynajmniej nam wiadomo, był właścicielem tylko małego skrawka, na którym znajdowała się jaskinia, w której pochował Sarę. To była jego cała ziemia, którą on otrzymał od Boga. I w tym miejscu położył swoją żonę. Pochował Abraham żonę swoją, Sarę. Pamiętacie, wcześniej zawsze nazywał ją siostrą. To Bóg musiał przypominać mu, że ona jest jego żoną. Ona jest moją siostrą. Mówi, nie, ona jest twoją żoną. Ona jest twoją żoną. Faraon mówi, no przecież to jest twoja żona. Abimelech mówi, no przecież to jest twoja żona. I dopiero na koniec życia Abraham stawia jej w cudzysłowie nagrobek, na którym pisze, Sara, moja żona. W pierwszym miejscu, które należało tylko do niego. I Abraham żył jeszcze długo. Czytamy, że jest to chyba 75 lat. Kiedy miał około 70 kilku lat, był przerażony na myśl o tym, że idzie do Egiptu i tam go zabiją z powodu Sary. A żył jeszcze ponad 100 lat. I Bóg był wierny swojej obietnicy. Bo czytamy, że Abraham oparł sił i umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni. Chociaż wcześniej bał się o swoje życie, był przekonany, że Bóg go porzucił, że nic się nie potoczy tak, jak miało się potoczyć. Okazało się, że Bóg był mu wierny i doprowadził jego życie do samego końca. I to, co Bóg obiecał, stało się. Ale w międzyczasie on wiele, wiele rzeczy nabruził, wiele rzeczy napsuł. Bóg, kiedy właśnie wszedł do Sodomy i zastanawiał się, czy powiedzieć Abrahamowi o tym wszystkim, wyjawił też cel, jaki miał wobec Abrahama, wobec całego jego życia. I zaskakujące jest to, że tym celem było nie tyle, żeby Abraham dowiódł, jakim może być wspaniałym sługą Bożym, mężem Bożym, ale to, żeby Abraham przekazał wiarę, przekazał umiejętność chodzenia za Bogiem swoim bliskim. Wybrałem go bowiem, mówi Bóg, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Bóg wybrał Abrahama po to, żeby Abraham przez swoją rodzinę dał świadectwo światu, co to znaczy podążać za Bogiem. A teraz popatrzcie, co się stało. Abraham przez swoją rodzinę, przez swój strach, przez swoją niecierpliwość i branie sprawy w swoje ręce, tak naprawdę i nauczył czegoś swoich bliskich, ale to były zarówno rzeczy dobre, jak i złe. Na pewno nauczyli się, co to znaczy podążać za Bogiem, ale też nauczyli się, jak bardzo człowiek może w tym wszystkim popsuć. I kiedy patrzymy na Izaaka, na syna Abrahama, to właśnie widzimy kogoś takiego, kto jest bardzo, bardzo zagubiony w swoim życiu. Nie wiem, czy zastanawialiście się, jak Izaak musiał przeżyć to wydarzenie. Kiedy jego własny ojciec bierze go i prowadzi na jakąś górę i później związuje i kładzie na ołtarzu, jest gotów go zabić. To było potrzebne, żeby Abraham uświadomił sobie, kim jest, jak bardzo musi polegać na Bogu, ale popatrzcie, kto musiał zapłacić cenę tej nauki. Izaak, Sara, Hagar, Ismael. Zadaniem Abrahama, zadaniem nas wszystkich jest to, żebyśmy poprzez nasze rodziny dawali świadectwo Bogu i uczyli ludzi, co to znaczy podążać za Nim. Ale czasami przez swój strach, przez swoją głupotę, przez swoją niecierpliwość możemy dokonywać właściwie odwrotnych rzeczy. Wiecie, jeżeli chodzi o Izaaka, on jest taką dziwną postacią w całej tej historii. Bo tak naprawdę wygląda na to, że kiedy Abraham patrzył na swojego syna, to nie był pewny, czy może mu zaufać. Czy może mu zaufać, że Izaak będzie podążał sam za Bogiem, będzie wytrwały. Kiedy przyszedł czas na to, żeby znaleźć Izaakowi żonę, no bo chłopak się starzał, a jeszcze nie znalazł sobie żadnej dziewczyny. Wiecie, z rodzicami tak jest. Jak będziecie mieli 20 kilka, 30 kilka lat, jeszcze nie będzie nikogo wokół was, to rodzice będą delikatnie dawali znać. Okay? I z Abrahamem było podobnie. Tylko, że zaskakujące było to, że on w żaden sposób nie chciał pozwolić Izaakowi, żeby on sam coś zrobił w tej sprawie. Abraham przywołał do siebie swojego sługę. Najbardziej zaufanego pracownika, jakiego miał, mówi: słuchaj, musimy coś zrobić z Izaakiem, musisz znaleźć dla niego żonę. I wysyła go do domu swojego ojca właściwie, do terenu, w którym on sam mieszkał, żeby stamtąd przyprowadził dla niego dziewczynę. No on mówi: ale jak ona nie będzie chciała przyjść, to co mam zrobić? Czy mam zabrać tam Izaaka? On mówi: broń Boże, w żadnym wypadku, tylko mi Izaaka tam nie prowadź. Abraham nie ufał Izaakowi. Nie ufał, co będzie, jeżeli on zostawi ten Kanaan, ziemię, w której nie zawsze było tak łatwo, i wróci do ziemi, w której zawsze było zielono, w którym byli jego bliscy, w którym mógł rozpocząć zupełnie inne życie, bo tam po prostu żyło się łatwiej. Mówi: tylko nie prowadź tam Izaaka, bo nie wiem, czy on wróci, bo nie wiem, co z niego będzie. On musi zostać tutaj. Strzeż się, abyś tam nie zaprowadził syna mojego. I nie tylko Abraham miał takie wątpliwości co do Izaaka. Jakiś czas później czytamy o tym, że nastał głód i Izaak, być może pamiętając, co zrobił jego ojciec, myślał o tym, żeby gdzieś znaleźć schronienie na dworze jakiegoś króla albo w jakimś dobrym kraju. I czytamy, że Abraham poszedł do Abimelecha. Być może to był syn tamtego Abimelecha, tylko miał tak samo na imię. W każdym razie idzie w to samo miejsce, w którym był wcześniej Abraham, i Bóg wtedy przychodzi do Izaaka i mówi: tylko pamiętaj, nie idź do Egiptu. I mieszka jako gość w tym kraju. Bóg mówi: słuchaj, tylko Izaak, ty się do Egiptu nie wybieraj. Bo jak się tam wybierzesz, to nie wiadomo, co ci przyjdzie do głowy. Abraham mówi: tylko nie prowadź go na północ. Bóg mówi: tylko nie idź na południe. Coś z tym chłopakiem było nie tak, bo i jego ojciec ziemski, jego ojciec niebieski nie do końca ufali mu, że postąpi tak, jak powinien. Słyszeliście na pewno takie stwierdzenie, że Bóg nie ma wnuków, prawda? Że Bóg ma tylko dzieci, synów i córki, że nie można być zbawionym przez to, że mamy wierzących rodziców. Ale jeżeli kiedykolwiek był w Biblii wnuk Boży, ktoś, kto by podchodził pod ten wzór, to był to właśnie Izaak. Bo w tym samym 26 rozdziale, kiedy Bóg później przychodzi do Izaaka i mówi mu, popatrzcie, jakich słów używa. Składa mu obietnicę, tą samą, którą złożył Abrahamowi, ale mówi, wiesz co, ale ja ci to wszystko obiecuję ze względu na twojego ojca, ze względu na Abrahama. Ja będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu twemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi, ojcu twemu. Rozmnożę potomstwo twoje i dam mu wszystkie te kraje i narody ziemi i będą w nim błogosławione, dlatego że kto? Że Abraham był posłuszny. I później, ja jestem Bóg Abrahama, ojca twego, nie bój się, bo ja z tobą będę ci błogosławił i rozmnożę potomstwo twoje przez wzgląd na Abrahama, sługę mego. To są naprawdę dziwne słowa. Bo z jednej strony mówią o tym, że Izaak nie dorównał w swojej wierze, w swoim postępowaniu swojemu ojcu. I to nie było tak, że Bóg przychodzi i mówi, a teraz ja, dlatego że ty podążasz za mną wiernie i wytrwale, spełnię wszystko, co obiecałem twojemu ojcu. Mówi, nie, dlatego że twój ojciec się zmienił, dlatego że mi uwierzył, ja będę ci błogosławił. A z drugiej strony to też jest niesamowite świadectwo, bo to pokazuje, że Abraham, pomimo wszystkiego, co zrobił, ufając Bogu nawet na końcu swojego życia, zapewnia swojemu dziecku błogosławieństwo. I to jest świadectwo dla rodziców, dla tych z was, którzy jesteście rodzicami, że nawet kiedy wasze dzieci nie do końca spełniają pokładane w nich nadzieje, wasza bogobojność, wasze posłuszeństwo Bogu będzie przynosiło im błogosławieństwo. Wróćmy do tego poszukiwania żony, bo to była ciekawa historia, pewnie was nawet bardziej interesuje. Kiedy sługa Abrahama idzie do okolicy Haranu, bo tam naprawdę to się wszystko działo, jest ta niesamowita historia, kiedy on staje przy studni i właściwie modli się do Boga, żeby wskazał mu, którą dziewczynę ma wybrać dla Izaaka. I mówi, jak pierwsza dziewczyna, do której powiem, żeby dała mi pić, a ona sama zaoferuje, że napoi także moje wielbłądy, niech to będzie ta. No i rzeczywiście przychodzi jakaś piękna dziewczyna i on mówi, daj mi się napić, ona mówi, o proszę bardzo, wiesz co, jeszcze napoję twoje wielbłądy. No nie? I to jest niesamowity taki obraz, szczególnie dla młodych ludzi. Nie wiem, czy czytaliście to jako młodzi ludzie, czy teraz czytacie jako młodzi ludzie, ale kiedy się myśli o tym, jak znaleźć sobie partnera na życie, to nasze myśli często uciekają do tej historii. Nie? To się nazywa takie wykładanie runa. Ach, żeby była taka dziewczyna, której powiem tak, to ona mi odpowie tak, to znaczy, że ona będzie dla mnie. Bo taki chłopak, jeżeli ja zrobię tak, a on zrobi tak, to znaczy, panie, że on jest dla mnie. Jeżeli tak coś robiliście, to muszę was trochę ostrzec, że to jest troszeczkę inna historia, niż nam się wydaje. No jak pamiętacie, tak na dobrą sprawę, to rodzice się tym bardziej przejmowali niż Izaak. Więc ta historia mówi nam o tym nie tyle, jak sobie samemu znaleźć żonę, ale o tym, że rodzice mogą nam ją znaleźć. I to oni podejmują inicjatywę. I nie wiem, czy ktoś z nas w dzisiejszych czasach miałby zupełnie na to ochotę. To znaczy, powiem wam, że ktoś ma na to ochotę. Wasi rodzice. Jeżeli, to zaskakująca rzecz, która się zmienia. Kiedy jesteśmy młodzi, to się wydaje nam być ostatnią rzeczą, która się powinna wydarzyć w naszym życiu, ale kiedy mamy własne dzieci, to nagle uświadamiamy sobie, że jestem dużo, dużo mądrości życiowej, nie? Żeby znaleźć własnemu dziecku żonę albo męża. Bo my już wiemy, jacy ludzie mogą być i jakie rzeczy są ważne. Co jest zaskakujące, na świecie nadal jest wiele kultur, gdzie tak to się odbywa. Gdzie to rodzice są odpowiedzialni za aranżowanie małżeństw. I co zaskakujące, jak się patrzy na trwałość tych małżeństw, okazują się trwalsze niż małżeństwa, które my sami sobie aranżujemy. I poziom rozwodów, rozpadów małżeństw, nawet satysfakcja z małżeństwa, poczucie szczęścia w małżeństwie, w małżeństwach aranżowanych, czyli takich, gdzie się po prostu dostaje męża lub żonę, okazują się większe niż w tych sytuacjach, kiedy my sami sobie wybieramy. Dlaczego tak jest? Dlatego, że my często wybieramy sobie po to, żeby właśnie poradzić sobie z naszą samotnością, z naszym strachem, z naszą niepewnością w życiu i nie zawsze widzimy wszystko, co widzą ludzie wokół nas. I nie zawsze to jest takie jasne dla nas, jak dla tych, którzy patrzą z boku. Jesteśmy w kulturze, w której to raczej nie przejdzie. Jak powiesz znajomym, że nie martwisz się o to, kto będzie twoim mężem, bo na pewno rodzice ci kogoś znajdą, to popatrzą na ciebie jak na wariatkę. I odwrotnie, no nie? Że dziewczynę ci znajdą, to też raczej wszyscy będą myśleli, że jest dziwnie. Ale jak będziecie szukać partnerów, to pytajcie o zdanie starszych, bo oni naprawdę więcej widzą i oni mogą doradzić. Hagar też znalazła żonę swojemu synowi, Ismaelowi. Okay? Też mu nie pozwoliła szukać samemu. Więc w tamtych czasach to była zasada. I coś w tym jest. No ale poznajmy Rebekę, bo to o nią chodziło. I tak naprawdę to nie chodziło o to, żeby znaleźć jakąś żonę, tylko że on poszedł do konkretnej osoby tak naprawdę. On szukał kogoś, kto był z rodu Abrahama i rzeczywiście kogoś z takiego rodu znalazł. I czytamy, że tą dziewczyną, która spełniła tą modlitwę, była Rebeka, która urodziła się Betulowi, synowi Milki, żony Nachora, brata Abrahama. Więc tak naprawdę on znalazł naprawdę krewną. Krewną swojego pana, krewną dla Abrahama i krewną dla Izaaka. I kiedy ona usłyszała całą tą historię, którą powiedział sługa, pobiegła do swojej matki i opowiedziała o tym, co zaszło. I czytamy, że Rebeka miała brata o imieniu Laban. Okay? I Laban, gdy o tym wszystkim usłyszał, wybiegł do owego męża, do sługi Abrahama, i gdy zobaczył kolczyki i naramienniki na rękach swojej siostry, bo ona już dostała kilka prezentów, od razu rzekł do niego: wejdź, błogosławiony pana, czemu stoisz na dworze? Okay? Tak patrzymy na tą historię, sobie człowiek myśli, ciekawe, co za człowiekiem jest ten Laban, nie? Jak zastanawiacie się, czy on nie jest jakimś takim lekkim materialistą, to macie zupełną rację. Nie? Bo tego Labana jeszcze poznamy. Dzisiaj wieczorem będziemy o nim dużo mówili. To jest ten sam Laban, z którym później do czynienia miał Jakub, syn Rebeki. Bardzo dużo. Nie? Ale tutaj widzimy go po raz pierwszy. I tak naprawdę ciekawe jest spojrzeć na dynamikę tej rodziny. Bo patrzcie, co się dzieje. Rebeka idzie po wodę, to akurat było zadaniem kobiet, wraca do domu i teraz osobą, która podejmuje inicjatywę w nowej sytuacji, w nowej okazji, jest jej brat. Nie? Normalnie w tamtej kulturze głową rodziny był najstarszy mężczyzna. Powinien być ojciec Rebeki, ojciec Labana. Ale tutaj na pierwszy plan wysuwa się Laban. I można by pomyśleć, prawdopodobnie ojca już nie było. Być może umarł. I teraz on jako najstarszy syn przejął obowiązki głowy rodziny. Ale wcale tak nie jest, bo jak czytamy dalej, a okazuje się, że Betuel żył. Okazuje się, że on cały czas był jeszcze gdzieś w tej całej sytuacji. Bo kiedy sługa opowiedział wszystko po raz kolejny, co się wydarzyło, odpowiedzieli kto? Laban i Betuel. Okay? Laban i jego ojciec. Od pana ta rzecz wyszła, dlatego nie możemy nic z tego, nie możemy się temu przeciwstawić. Czyli ojciec żył, ale tak naprawdę wiodącą rolę w tej rodzinie przejął już syn, Laban. To on decydował o tym, co się dzieje. I nawet nie sam. Bo jest zaskakująca rzecz, kiedy sługa później daje prezenty, jak to było w zwyczaju, żeby też zdobyć przychylność, to popatrzcie, komu obdarza prezentami. Rebekę, no bo ona jest tą dziewczyną, która ma i z nim, brata jej, Labana, i matkę. Ani słowa o ojcu. Ojciec tej rodziny został gdzieś odsunięty na bok. Nie wiemy jak, nie wiemy z jakiego powodu, ale coś się stało, że on został jakby wyłączony z decydowania o tym, co dzieje się w tej rodzinie. I co więcej, kiedy później jest, mówi sługa, że pozwólcie nam już odejść, bo ja śpieszę się, żeby wrócić do domu mojego pana i no, Rebekę chciałbym zabrać z sobą, brat i matka jej zajmują głos. Nie? To oni podejmują decyzję w tej rodzinie. Matka i syn. Nie? Ojciec jest odsunięty na bok. I ten sojusz matki z synem staje się ważny, będziemy o tym za chwilę mówili, dlatego że on pokazuje coś, co stało się w tej rodzinie. Nie wiemy jak, ale wiemy, że taka rzecz tam istniała. I zaskakujące jest to, jak na to wszystko reaguje Rebeka. Okay? Bo tak naprawdę minęła dopiero jedna noc. Sługa chce już wracać, matka z tym Labanem mówią, no może nie tak szybko, daj nam się pożegnać, zostań tu jeszcze kilka dni, może coś jeszcze przywiozłeś i tak dalej. Nie? A on mówi, nie, ja chcę wracać jak najszybciej. Nie zatrzymujcie mnie, skoro pan poszczęścił drodze mojej. Puśćcie mnie, abym poszedł do pana mego. Wtedy matka z Labanem mówią, dobrze, to zapytajmy dziewczynę. To zapytajmy jej samej. No, nie? Czy ona tak od razu chce? No w końcu spotkała cię wczoraj. Wczoraj się dowiedziała, że jest jakiś Izaak, który ma być jej mężem. I ty oczekujesz, że ona tak z marszu pójdzie. Zostawi wszystko, całą swoją rodzinę, wszystkich swoich bliskich i pójdzie nie wiadomo gdzie, tylko dlatego, że ty przyszedłeś. Zawołali tę Rebekę i zapytali jej, czy chcesz pójść z tym mężem? I co odpowiada Rebeka? Od razu. Nie zastanawiając się. Dzień wcześniej szła do studni, nie mając pojęcia o jakimkolwiek Izaaku i o tym, co może spotkać ją. Następnego dnia jest gotowa zostawić wszystko i pójść. I to też wiele mówi o tej rodzinie. Okay? Wiecie, często jest tak, kiedy wychowujemy się w domu, w którym nie jesteśmy zadowoleni z tego, co się dzieje. Jedną z pierwszych rzeczy, jakie marzymy, jest to, żeby wyrwać się z niego jak najszybciej. Pierwszej zdarzającej się okazji. I nie wiem, jak na to patrzeć inaczej, ale Rebeka prawdopodobnie była taką dziewczyną, taką kobietą. Nie wiemy, co działo się w tym domu. Patrząc na Labana, jak się on zachował później, musiały się dziać różne dziwne rzeczy. I kiedy tylko otrzymała szansę, żeby wyrwać się z tego domu, chwyciła się jej rękami i nogami. I zostawia wszystkich, swoich bliskich, po to, żeby wyrwać się z tego domu. I nadal w naszym życiu możemy spotkać takich ludzi, może nawet sami tego doświadczyliście, że kiedy wychowujemy się w domu, który nie jest do końca zdrowy i kiedy pojawia się okazja, żeby ten dom opuścić, my się chwytamy tego rękami i nogami. I czasami decydujemy się w młodym wieku na małżeństwo, które później komplikuje nam życie, podejmujemy różne możliwości, które później obracają się przeciwko nam. I znowu jesteśmy powodowani strachem, chęcią wyrwania się z tego cierpienia, w którym jesteśmy obecnie. Tamci ludzie byli bardzo podobni do nas. I Rebeka postanowiła spróbować sił poza swoją rodziną. Postanowiła spróbować sił, może jej życie będzie lepsze. I wiecie, i teraz jest scena, która tak naprawdę jest jak z melodramatu. Klasyczny, okej? Okay? Oni gdzieś tam jadą, Rebeka ze sługą i z całym tym orszakiem, zmierzają w stronę Kanaanu. Czytamy, że pewnego wieczoru Izaak wyszedł na pole, żeby się modlić. Sobie wyobraźcie gdzieś, Palestyna, zachód słońca, jakieś takie pole, on idzie gdzieś sam. I może nawet zachodu słońca, załóżmy, gdzieś tam zakręcili, nagle widzi jakąś karawanę na wielbłądach i widzi, że tam jest jakaś kobieta i tak patrzy, co to za kobieta. A ona patrzy, oto jakiś mężczyzna, taki oświetlony takim, wiecie, miękkim wieczornym światłem, takim żółto-czerwonym, nie? Od razu każdy wtedy lepiej wygląda i patrzy na niego i pyta, kto to jest? A sługa odpowiada, no przecież to jest Izaak, to jest syn mojego pana, ten, do którego idziemy. No nie, ona mówi, ach, on już też patrzy na nią, ach. I jak się zbliżają, ona zakrywa sobie twarz, no bo chce wyjść na bardzo skromną i przyzwoitą kobietę i patrzą na siebie i sługa opowiada Izaakowi wszystko, co się stało, a Izaak go już nie słucha, tylko patrzy na nią, ona na niego. Naprawdę, scena jak z melodramatu. Okej? Okay? Izaak, czytamy, zakochał się. Inaczej na to nie można patrzeć. Wprowadził ją do namiotu Sary, matki swojej, i pojął Rebekę za żonę i pokochał ją. I gdyby na tym zatrzymać, naprawdę był piękny melodramat z pięknym końcem. I tak wielu ludzi myśli, że kiedy my już w końcu znajdziemy tego kogoś, komu spojrzymy w oczy i wszystko się ułoży w wieczornym, miękkim świetle, to czekają nas już tylko, nie wiem, wspaniałe chwile. Ale nawet opisując to wydarzenie, Biblia jest boleśnie szczera, pokazuje, że nawet wchodząc w to upragnione małżeństwo, my nosimy z sobą cały bagaż. Bagaż tego wszystkiego, co jest za nami. I bagaż Rebeki, możemy się domyślać, jaki był. Bagaż Izaaka nagle pojawia się bardzo wyraźnie przed nami. Sara zmarła mając 127 lat. To znaczy, że Izaak miał 37 lat, kiedy ona umarła. Czytamy, że później, że miał 40 lat, kiedy wziął Rebekę za żonę. Czyli minęły 3 lata w tym momencie od śmierci Sary, śmierci jego matki. Izaak wprowadza Rebekę do namiotu swojej matki. Wiecie, kiedy umiera ktoś bliski, kiedy tracimy kogoś bliskiego, musimy przejść okres żałoby. To jest nieuniknione. Żeby sobie poradzić z tym bólem, musimy... Chwytamy się pamięci o tej osobie. I to jest zupełnie naturalne, to jest coś, co jest po prostu częścią życia tutaj. Ale może się zdarzyć, że żałoba zaczyna się przeciągać i staje się czymś niezdrowym. I być może znacie, czy słyszeliście takich ludzi, których bliscy odeszli już bardzo dawno temu, a oni wciąż żyją tak, jakby oni byli tu gdzieś obok. I nawet czasami są takie historie o ludziach, albo możemy znać, albo sami może kogoś doświadczyliście, którzy zatrzymują wręcz pokoje swoich bliskich w nienaruszonym stanie. Tak jakby oni wciąż żyli, mieli właśnie za chwilę wrócić do domu. Jak patrzymy na tę sytuację, to niemalże tak to wygląda w przypadku Izaaka. Bo on zaprowadził Rebekę do namiotu swojej matki, Sary. Czyli przez 3 lata ten namiot był prawdopodobnie bardzo, bardzo ważny namiot, bo ona była najważniejszą kobietą w tamtym klanie, w tamtej rodzinie. Być może został zachowany w nienaruszonym stanie. Okay? I on teraz wprowadza tam swoją przyszłą żonę i być może nawet opowiada jej wszystko o swojej matce, o tym, jaka matka była. Wiecie, dla Izaaka matka była wszystkim. To ona była tą kobietą, która broniła go od najmłodszych lat. To ona była tą, która najbardziej go kochała, bo on był synem, który urodził się w późnych latach, synem cudu. Jeżeli ktoś był rozpieszczany na świecie, to prawdopodobnie Izaak przez swoją matkę. Ona była gotowa zrobić dla niego wszystko. Pamiętacie, wczoraj mówiliśmy o tym, że chociaż nie przeciwstawiała się Abrahamowi wcześniej, kiedy chodziło o Izaaka, była gotowa walczyć jak lwica. Drapać, gryźć i szarpać. Po to, żeby chronić swojego syna. Więc kiedy zniknęła matka, ta, która kochała go najbardziej, w jego życiu powstała pustka. Ojciec Właśnie z ojcem było nie wiadomo jak, nie? Bo był Ismael, starszy brat, którego ojciec przynajmniej na początku kochał bardziej, a kiedy już stał się tym jedynakiem umiłowanym, ojciec bierze go na jakąś dziwną wycieczkę, niby mają złożyć ofiarę. Nagle się okazuje, że ojciec związuje go i kładzie na ołtarzu. Izaak chyba nie do końca też ufał swojemu ojcu. Osoba, na której najbardziej polegał w życiu, odeszła i teraz pojawia się inna kobieta. I popatrzcie, w jaką rolę zostaje obsadzona Rebeka. Kim ona miała stać się dla niego? Drugą kobietą, która ma mu zastąpić matkę. Wiecie, są te żarty, że nikt tak nie gotuje dobrze jak mamusia, nie? I nawet żona nie jest w stanie dorównać kunsztem kulinarnym temu, co jedliśmy od dziecka. I coś w tym jest, bo się przyzwyczailiśmy do takich, a nie innych smaków. Ale w przypadku Izaaka to nie chodziło o to, jak kto gotuje. Nie? Rebeka nie wiedziała, w co się pakuje. Wyjechała z domu, nie wiedząc gdzie, nie wiedziała, w jaką rolę zostanie posadzona. Czytamy, że kiedy Izaak poślubił Rebekę, dopiero w ten sposób pocieszył się po śmierci matki swojej. I która z was chciałaby mieć taką rolę w życiu? Żeby pocieszać swojego męża po stracie najbliższej osoby, którą miał wcześniej. Gdzie wszystko właściwie, co robisz, będzie porównywaniem do tego, co było. Co robiła tamta kobieta, co robiła matka. Nic przyjemnego. Coś to mogło się zacząć w niesamowity sposób, bo ci dwoje ludzie mieli szansę na piękne życie, dlatego że mieli bagaż z poprzednich rodzin, sprawiło, że ich historia potoczyła się zupełnie inaczej. I nie wiemy kiedy, ale chyba dosyć szybko zaczęło się coś psuć. Izaak miał 40 lat, gdy pojął za żonę Rebekę, córkę Betuela. I czytamy, że Rebeka była niepłodna, co w tamtych czasach było poważnym problemem, niemalże tragedią dla kobiety, bo jej wartość w dużej mierze taka społeczna była związana z tym, czy będzie w stanie wydać na świat potomstwo. I Izaak modli się o swoją żonę i to jest coś, za co należy go pochwalić. I Bóg odpowiada na jego modlitwę i Rebeka w końcu zachodzi w ciążę. Ale popatrzcie, Izaak miał 60 lat, kiedy na świat przyszli Jakub i Ezaw. Czyli tak naprawdę minęło 20 lat, kiedy musieli borykać się z problemem bezpłodności. I prawdopodobnie nie jedynym problemem, jaki był w ich życiu. 20 lat, kiedy musieli zmagać się z sytuacją, w której się znaleźli właściwie bez przygotowania. I nie wiemy, co się wtedy działo, ale to, jak zaczynają się zachowywać po tych 20 latach, pokazuje, że w tym małżeństwie może nie wszystko ułożyło się tak idealnie, jakbyśmy chcieli. Rebeka, gdy zaszła w ciążę, gdy poczuła, że przechodzi tą ciążę chyba inaczej niż inne kobiety, kiedy dzieci trącały się w jej łonie, zastanawiała się, z czego to wynika i czytamy, że poszła z tym pytaniem, z tą wątpliwością do Pana i to jest najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić. I Bóg odpowiedział na jej pytanie, Bóg odpowiedział na jej modlitwę. Dwa narody są w łonie Twoim, dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, a starszy będzie służył młodszemu. I rzeczywiście, gdy rodziła, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta i wyszedł pierwszy, rudy, cały, jak płaszcz włochaty i nazwano go Ezaw. Następnie wyszedł brat i jego ręką trzymał zapięte Ezawa i nazwano go Jakub. Okay? Urodziła dwóch zdrowych chłopów. Ten pierwszy to był nawet bardziej zdrowy niż ten drugi, nie? Jeśli na niego popatrzeć. Ale ten drugi też niczego sobie. Okay? Ale wiecie, w tym wszystkim zaskakujące jest to, że kiedy czytamy o tej wątpliwości Rebeki, to tak naprawdę ona jest tym sama. Okay? Na tym można przejść do porządku dziennego, ale popatrzcie, Izaak modli się o swoją żonę, ale też robi to właściwie sam, przynajmniej w tym opisie. Okay? Powinien to robić jako mężczyzna, jako mąż. Ale też się można zastanowić, czy nie robił tego dlatego, że on chciał mieć dzieci. Rebeka, kiedy zaszła w ciążę, idzie z tym sama do Pana. I może to jest czytywaniem tego za dużo, ale pojawia się takie pytanie, czy powiedziała Izaakowi odpowiedzi, jaką otrzymała od Boga. Bo ona otrzymała konkretną odpowiedź i tak naprawdę otrzymała proroctwo. Starszy będzie służył młodszemu. Bardzo ważna informacja dla ojca dziecka, jeżeli ma wychowywać tych chłopaków. Tylko teraz pytanie, czy Izaak o tym wiedział? Bo jak zobaczymy za chwilę zrobimy sobie przerwę i będziemy kontynuować tą historię, to zachowanie Izaaka w całej tej sytuacji pokazuje, że albo on nic o tym nie wiedział, albo to zupełnie zlekceważył. I jedna i druga rzecz tak naprawdę nie daje najlepszego świadectwa jakości ich małżeństwa. Bo albo Rebeka zatrzymała te informacje dla siebie. Słuchajcie, ona się wychowała przy facecie, który potrafił wszystko obrócić na swoją korzyść. Nie? Miała starszego brata Labana, który potrafi robić interesy, jak się przekonacie dzisiaj wieczorem, po południu właściwie. Zona wiedziała, że informacja, strategiczna informacja jest bardzo ważna. Jeżeli możesz mieć przewagę, wiedząc coś więcej, to warto ją wykorzystać. Albo powiedziała o tym Izaakowi, a Izaak zupełnie to zlekceważył i postanowił działać po swojemu, jak za chwilę zobaczymy. Także ten fakt, że Rebeka o czymś wiedziała, a Izaak albo wiedział i nic z tym nie zrobił, albo zupełnie o tym nie wiedział, pokazuje, że nie byli tak naprawdę zjednoczeni w wychowaniu dzieci. I zaraz później Biblia mówi o tym wprost. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Bliźniaki, ale bardziej różnić się od siebie to już chyba nie mogli. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Wiecie, w tej księdze rodzaju te takie proste zdania, zdawałoby się nic nie mówiące, mówią najwięcej. Są małżeństwem. Po 20 latach rodzą się upragnione dzieci. Ale kiedy te dzieci dorastają, w jednym zdaniu mamy obraz rodziny, który wcale nie wygląda na szczęśliwą. Izaak kochał Ezawa. Miał swojego faworyta. Rebeka kochała Jakuba. Miała swojego faworyta. Gdzieś między nimi, jak zobaczymy, było napięcie. I tak naprawdę gdzieś ten konflikt, napięcie, które było między nimi, zostało przełożone na dzieci. I każde z nich wybrało sobie jedno dziecko i je uczyniło obiektem całej swojej miłości. Często tak jest, że kiedy małżeństwo nie układa się dobrze, rodzice przelewają całe niemal swoje uczucie na dzieci. Inwestują się emocjonalnie na każdy sposób właśnie w życie swojego dziecka, żeby chociaż od nich otrzymać odrobinę tego ciepła, którego nie otrzymują od męża czy od żony. I taką sytuację widzimy w tej rodzinie. Jeszcze w przypadku Izaaka jest gorzej, bo ta jego miłość wcale nie była bezinteresowna. Pokochał Ezawa dlaczego? Dlatego, że lubił dziczyznę, bo lubił dobrze zjeść, bo lubił to, co Ezaw mógł mu dać. To była interesowna miłość. Fajny układ sobie zrobili. Ezaw ma miłość swojego ojca, który jest ważniejszy w tej rodzinie, bo to od niego jest przecież błogosławieństwo i dziedzictwo i tak dalej. Jako starszy jest w lepszej sytuacji, potrafi dać ojcu to, czego ojciec oczekuje. Rebeka stanęła po stronie tego słabszego, tego mniej męskiego, tego co w namiotach się chował przed słońcem, zamiast gdzieś tam biegać z łukiem i strzałami po polu, bo on jest pokrzywdzony, bo ojciec go nie kocha i tak dalej, i tak dalej. Ale też nie wiadomo do końca, bo ona znała proroctwo. Ona na pewno je znała i wiedziała, że ten młodszy tak na dobrą sprawę będzie tym ważniejszym. Więc może jej miłość również miała jakiś element interesowności w sobie. Ale taki był obraz tej rodziny. To prawdopodobnie nie było szczęśliwe małżeństwo. To było małżeństwo, w którym oni pogodzili się z tym, że nie mogą być blisko siebie i całą swoją miłość wylali na dzieci. Jeszcze jedna historia, zanim przerwę. Jakub i Ezaw zostali w to wszystko wciągnięci i też nauczyli się tak żyć. I pewnego razu, kiedy Ezaw wracał z polowania, nic mu się nie udało polować, przychodzi do domu, a Jakub tam w namiocie, co prawda nie dziczyznę, ale jakąś zupkę warzywną sobie upichcił. Nie? Soczewice. I to jest teraz takie męskie. Ezaw przychodzi do niego i mówi: daj mi trochę skosztować, bo tej czerwonej potrawy, nawet nie wiedział jak to nazwać, bo jestem zmęczony. Jakub prawdopodobnie wiedział, jak to wygląda, jak Ezaw zaczyna coś kosztować. Jak zje albo jednego łyka weźmie, to już nic nie zostaje, no nie? Więc tak akurat skosztować. Ale zamiast dać swojemu bratu coś, od razu widzi w tym okazję do interesu, do handlu, do jakiegoś układu. Sprzedaj mi najpierw pierworództwo swoje. Żeby to było jeszcze, nie, dobra, ja ci dam zupy, a ty mi tam odpalisz jakiegoś królika. Mówi o rzecz, której się nie oddaje. Okay? To jest tak, jak powiedział, dobra, wiesz co, ja ci dam teraz zupy, ale umawiamy się tak, cały majątek po rodzicach przechodzi na mnie. Dokładnie o coś takiego poprosił. Nie? I to nie tylko majątek, ale całe błogosławieństwo, obietnice. I najgorsze jest to, że Ezaw jakby to wszystko kupuje. W taki typowo męski sposób. Nie? Oto jestem blisko śmierci. Na co mi więc pierworództwo? Okay? Mężczyzna, który jest głodny i zmęczony, uważa, że umiera. Okay? To też jest takie męskie. Myślę, że jak mężczyzna ma katar, to uważa, że umiera. Jak ja zaczynam chorować, jak się przeziębię, to dosłownie leżę w łóżku i Bela dookoła mnie biega. My mężczyźni tak mamy. Nie? Lekkie przeziębienie i jesteśmy obłożnie chorymi. Ezaw dokładnie tak postępuje. Po co mi to wszystko? Nie? Po co mi jakieś pierworództwo, skoro ja już od kilku godzin niczego nie jadłem i nie wiem, czy będę coś miał okazję dalej zjeść. I godzi się na ten układ, ale Jakub mówi, nie tak szybko, przysięgnij mi. No ten przysięga. Okay? I tak czytamy, tak Ezaw wzgardził pierworództwem swoim. I można tak potępiać Ezawa za to, co zrobił, ale popatrzcie, z jego perspektywy to właściwie niewiele znaczyło. Okay? Pierworództwo nie było przedmiotem handlu. Tego nie można było zbyć. Nie można było przestać być najstarszym synem. Poza tym nawet gdyby to coś znaczyło, w sensie takim prawnym, to on i tak miał po swojej stronie ojca. Okay? Ojciec zawsze go obroni. Ojciec stanie po jego stronie. Ojciec się za nim stawi. Jak przyjdzie co do czego, to ojciec i tak daje mu błogosławieństwo. To ojciec i tak daje mu całe dziedzictwo. Możesz sobie tam wpisać, co chcesz w tej umowie, Jakubie. Możesz wymyślać jakieś różne rzeczy. Ja i tak wiem, jak to się potoczy, bo ja z ojcem trzymamy sztamę. Ale zaskakujące jest to, że w tej rodzinie nawet takie błahe rzeczy, jak to, czy kogoś nakarmić, stawały się przedmiotem handlu. Okay? Między braćmi. Oni wiedzieli, że tutaj jest walka na niemalże na śmierć i życie i trzeba wykorzystać każdą sytuację, żeby zyskać przewagę nad drugim. Okay? Jak to się potoczyło dalej? Po przerwie. A jeżeli jesteście ludźmi, którzy się łatwo wzruszają, to możecie znaleźć chusteczkę, bo pod koniec następnego wykładu może się przydać.